Wieczór z kulturą.
Bohaterką Wieczoru z kulturą jest olsztynianka Małgorzata Śmieszek, miłośniczka fotografii i podróży, która na wystawach swoich prac pokazywała piękno egzotycznych miejsc. Pandemia jednak wiele zmieniła. Artystka skupiła teraz uwagę na fotografii reportażowej, dokumentującej rzeczywistość doby koronawirusa. Tak powstał projekt Pandemia Time. Jednym z jego elementów jest cykl zdjęć zrobionych na oddziale covidowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie. Choć ten czas nie szczędzi trudnych doświadczeń, to dla Małgorzaty Śmieszek jest to okres rozwoju artystycznego i nowych pomysłów.
W moim przypadku czas pandemii stał się takim okresem, którym bardzo mocno rozwinęłam się pod kątem fotograficznym. Rzeczywiście początki były trudne, ponieważ wcześniej bardzo dużo podróżowałam i wiele zdjęć przywoziłam z podróży. Kiedy został ogłoszony lockdown, zostaliśmy zmuszeni do spędzania czasu w domu. Więc bardzo szybko wymyśliłam coś dla siebie, żeby wykorzystać ten czas również pod kątem fotograficznym. Zorganizowaliśmy bardzo szybko wystawę online z biblioteką i tam zaprezentowałam cykl swoich autoportretów, które odnosiły się właśnie do tych wprowadzanych obostrzeń. Później mieliśmy krótką przerwę, gdzie mogliśmy odbywać podróże, ale pierwszy projekt wpłynął na mnie w ten sposób, że zaczęłam się zastanawiać nad kolejną kwestią, również związaną z pandemią, nad fotografowaniem rzeczywistości, ale poza domem. Stąd powstał ten pomysł tworzenia reportażu bezpośrednio na oddziale covidowym i skupienia się na kwestiach przemijania życia, śmierci oraz emocjach, jakie towarzyszą personelowi medycznemu.
No właśnie, z jakimi założeniami przekraczała Pani próg tego oddziału?
To na poszczególnych etapach się zmieniało. Nie ukrywam, że na początku zastanawiałam się, co ci ludzie czują, którzy się na tym oddziale znajdują, ponieważ dzisiaj my nie mamy dostępu do bliskiej osoby, którą dotyka jakakolwiek choroba, niekoniecznie związana bezpośrednio z COVID-em. Ale my nie możemy odwiedzać dzisiaj naszych bliskich, oni nie otrzymują od nas wsparcia. To wsparcie jest tylko online, ale warunkiem jest jeszcze umiejętność posługiwania się sprzętem elektronicznym, co jest ogromną trudnością dla osób starszych. Tam panuje taka cisza, każdy się jakby trzyma swojego własnego łóżka, ewentualnie młodsi ludzie, którzy mogą zadzwonić, to dzwonią do rodziny, rozmawiają z dziećmi, rozmawiają z partnerami. Natomiast starsi ludzie leżą w ciszy.
A lekarze?
Lekarze są przemęczeni, personel medyczny jest przemęczony. Starają się robić to, co mogą, na tyle, na ile sytuacja pozwala, że pacjent rokuje. Ale zdarzają się sytuacje, gdzie nie udaje się człowieka uratować i to skłania do takiego zastanowienia się, że ostatnie czasy rozwoju technologii, rozwoju medycyny przyzwyczaiły nas do takiego myślenia, że wszystko nas uratuje, że lekarz nas uratuje, że maszyny, technologia nas uratuje, a to nie jest prawda. My jesteśmy bardzo kruchymi istotami, bardzo delikatnymi i zdarza się, że nasze organizmy nie dają rady.
Ile czasu Pani tam spędziła?
To już miałam kilka wejść, 7-8, średnio 2 godziny przebywam. Zresztą dłużej też personel medyczny jak 3 godziny na zmianie nie może tam przebywać ze względu na ochronę samego siebie. No to jest taki, dla mnie jest to wystarczający czas, żeby też pochylić się nad samym sobą.
Wychodziła Pani stamtąd bardzo zmęczona?
Zmęczona, tak, bardzo zmęczona, bo oprócz tych trudności my musimy się ubrać w specjalną odzież, założyć 2 maseczki, założyć okulary 1, założyć jeszcze kombinezon, rękawiczki, 3 pary rękawic, gogle, tak, zakleić się jeszcze taśmą, uszczelnić się, więc sam proces przygotowania się wejścia na oddział zajmuje sporo czasu. ubranie jest szczelne, ciężko się w nim oddycha, człowiek się poci. Wszystko zaczyna po jakimś czasie uciskać, więc bardzo ważne jest to, żeby wygodnie sobie założyć maseczkę, bo ona po prostu później przeszkadza, a nie możemy się tam dotykać, poprawiać i zmieniać. Doświadczyłam tego, czego doświadcza codziennie personel i naprawdę jestem w stanie uwierzyć, że oni mogą być zmęczeni. Mogą być zmęczeni i fizycznie, i psychicznie.
I nie dość, że to są trudne doświadczenia dla człowieka, który na co dzień nie jest w ogóle związany z medycyną, z środowiskiem lekarskim, z cierpieniem, to jednak trzeba było jeszcze robić zdjęcia. Czy miała pani zaplanowane kadry, czy to wszystko powstawało spontanicznie?
To, co ja planowałam, to nijak się miało do tego, co później się wydarzało. Ale to jest praca. Fotografia, robienie zdjęć, mimo że ja to nazywam moją pasją i realizacją swoich marzeń, to jednak nie chodzę tam po to, żeby sobie po prostu robić zdjęcia, ale realizuję jakiś plan, który nazwałam projektem Pandemia Time, w którym kadry pokazują rzeczywiście to, co się dzieje, ale największą trudnością jest zrobić zdjęcie, które łapie emocje. Bo moim celem nie było zrobienie zdjęć chorym pacjentom, którzy cierpią lub nie czują niczego, bo są podłączeni do respiratora. Może nawet źle to ujęłam, bo oni czują, ale nie są do końca świadomi całej sytuacji. Tylko właśnie energia i emocja, która w tym wszystkim się tam znajduje. Ich samotność, ich strach przed tym, co ich czeka. Jakie skutki będą tej choroby, czy uda im się tę chorobę pokonać. To jest właściwie największa trudność. Ograniczenia techniczne związane z właśnie tą odzieżą i dwie pary gogli też nie pozwalają mi bezpośrednio przyłożyć aparatu do oka, więc musiałam się bardzo szybko nauczyć kadrować właściwie czasami na czuja. Pamiętam swoje pierwsze wejście, kiedy zwyczajnie ze stresu, z emocji, bo nie wiedziałam, o co chodzi, nie wiedziałam. Wiedziałam, że wchodzę na strefę czerwoną, już słowo strefa czerwona, czyli zakaz, wywołał we mnie jakąś emocję i parowały mi gogle i nic nie widziałam. I zrobiłam kilka zdjęć, właściwie w taki sposób, jakbym mogła równie dobrze zamknąć oczy i robić z zamkniętymi oczami. I o dziwo kilka zdjęć wyszło nawet bardzo dobrych. No jest to doświadczenie ogromne. Ktoś mógłby powiedzieć, że to głupota. Może i tak. Narażam siebie, może narażam bliskich, ale ja uważam, że też to ogromne szczęście doświadczyć tego i być z tymi ludźmi, którzy tam są. Zarówno z personelem, jak i z tymi osobami, które chorują. Niektórzy nawiązują kontakt, potrzebują tego.
A no właśnie, rozmawiała pani z niektórymi?
Tak, mam takiego pacjenta, któremu kibicuje powrót do domu. Jest już tam bardzo długo. Za jego pozwoleniem zrobiłam nawet zdjęcia. Zrobiłam zdjęcia, wywołałam, oprawiłam i przywiozłam mu. Niestety stan zdrowia tego pacjenta się pogarsza i ciężko powiedzieć, jak to się wszystko skończy, ale nawet jedna pani ostatnio zażartowała, że jest pan jedynym pacjentem na oddziale, który ma gościa, bo zawsze do niego zaglądam, zawsze do niego mówię, bo w tej chwili leży pod respiratorem. Czekam na niego, bo mamy jeszcze dużo sobie do powiedzenia.
No właśnie, kiedy jest tyle emocji, to myśli się o świetle, czy jest dobre?
Nie, aparat nastawiłam na automat. W ogóle się nie zastanawiam nad tym.
Zdjęcia czarno-białe.
Czarno-białe. Kolor przeszkadza bardzo często w odbiorze. Dzisiaj wszyscy możemy być fotografami. Mamy bardzo dobrej jakości telefony komórkowe, którymi możemy robić zdjęcia. Ale chciałam zwrócić uwagę, że jest bardzo dużo zdjęć, które są przejaskrawione, których forma jest ważniejsza niż treść. I postanowiłam zrobić reportaż czarno-biały, żeby kolor nie przeszkadzał w odbiorze treści.
Fotografie obrazujące codzienną pracę lekarzy na oddziale covidowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie to część projektu Pandemia Time. Co jeszcze utrwalił aparat Małgorzaty Śmieszek?
Pandemia Time obrazuje zarówno okres lockdownu jeszcze z ubiegłego roku, również ulice miast, jak sobie radzimy z wprowadzanymi obostrzeniami. Na przykład mam bardzo fajne zdjęcia, które obrazują młodzież, która zakupiła sobie posiłek na wynos i siedzieli pod tym lokalem na chodniku oparci o witrynę i spożywali posiłek. Są również zdjęcia, które obrazują witryny sklepowe. Przykładem jest apteka, której witryna zajmowała może 2 metry na 1,5 metra, a naliczyłam tam 11 wywieszek związanych z pandemią, z zachowaniem dystansu, z przerwami między ozonowaniem, z obsługą pacjenta powyżej 60 roku życia, stop koronawirus, umyj ręce itd., itd. Są również hasła zwykłych obywateli, którzy są oburzeni całą sytuacją i swoje emocje uwieczniają na murach. Są też zdjęcia z punktów wymazowych, bo udało mi się też nawiązać współpracę z Wojskiem Terytorialnym i powstała seria zdjęć z tamtych miejsc. No i tak zbieram sobie materiał. Jeszcze w planach jest służba medyczna, ale ratownicy medyczni.
Na oddział covidowy jeszcze pani wróci? Czy ten cykl już jest zamknięty? Ta seria jest zamknięta?
Nie, nie jest jeszcze zamknięta. Jeszcze mam możliwość zaglądania tam. Rozłożyłam to sobie w czasie, bo nie ukrywam, jest to męczące, psychicznie jest to męczące.
I jaka będzie przyszłość tego projektu Pandemia Time?
Na pewno powstanie album. W formie papierowej i w formie online. Mamy już zaplanowane 2 wystawy.
Teraz w strefie zielonej część tych zdjęć można zobaczyć.
Tak, wisi tam 7 zdjęć. Właściwie do strefy zielonej też nie można wejść. One jakby, trudno mi powiedzieć, na nie spogląda personel. Może ich motywuje, może jak patrzą na siebie, jak pracują, jak muszą tam wchodzić i zmagać się z całą tą rzeczywistością. Może jak zobaczą siebie na tych zdjęciach, to czują się lepiej i każdego dnia z takim większym zapałem do swojej pracy podchodzą, aczkolwiek nie mogę niczego im zarzucić. Rozumiem zmagania personelu, który ma prawo być zmęczony.
Czy pójdzie pani teraz w kierunku, będzie pani zmierzała w kierunku fotografii dokumentalnej, reportażowej?
Tak. Moim marzeniem było zrobienie projektów reportażowych. Mam pomysł na kolejny projekt. Nie ukrywam, że bardzo mocno mnie fascynuje kwestia przemijania, kwestia człowieka, rzeczywistości, zastanawiania się, refleksja nad życiem, nad śmiercią. Więc myślę, że w tym kierunku na pewno te projekty będą zmierzały. Ja już jestem dojrzałą kobietą. Nie ukrywam, że też miałam fazę, kiedy się układałam i nad wieloma rzeczami się zastanawiałam, nad sensem istnienia, ale ja myślę, że to wielu ludzi nad tym się zastanawia. I zanim zajęłam się reportażem, to jakby najpierw zrobiłam porządek sama z sobą. I chyba dzięki temu pozwala mi to rozumieć innych ludzi, ich też problemy. Często się odnoszę do samej siebie, co ja bym w swoim życiu zmieniła, jak ja bym się mogła zachować. Przestałam oceniać przede wszystkim i nauczyłam się rozumieć, że ludzie popełniają błędy i należy te błędy akceptować. Nie jesteśmy idealni i kiedy akceptujemy siebie takich, jakimi jesteśmy, przynosi nam to ulgę, pomaga nam to iść i przystąpić do kolejnego etapu w naszym życiu.
Wieczór z kulturą.
Małgorzata Śmieszek wiedzę dotyczącą fotografii postanowiła zgłębić na studiach. Obecnie jest na 3. roku dyplomowym. Przygotowanie pracy wieńczącej edukację zaowocuje kolejnym cyklem, bardzo osobistym.
Jestem studentką 3. roku fotografii w Warszawskiej Szkole imieniem Mariana Schmidta. Jestem już na etapie dyplomu. jakiś czas temu dostałam zadanie od wykładawczyni, od fotoreportażu, aby zrobić reportaż pod tytułem Bliskość. Powiem szczerze, że zajęło mi to miesiąc, może dwa, żeby zrozumieć, co ja chcę zrobić, co to ma być. Przypomniał mi się dom, opuszczony dom, w którym spędziłam dzieciństwo. Jest to dom moich nieżyjących już dziadków. I to był właśnie pierwszy moment, w którym zaczęłam się zastanawiać nad tym, czym jest dom, jaką pełni funkcję w naszym życiu. I on się stał takim symbolem, ponieważ ten dom jest bardzo stary. Zanim zamieszkali w nim moi dziadkowie, przed wojną była w nim szkoła. Jako budynek spełnił swoją funkcję. Dzisiaj jest na tyle stary i na tyle mocno zniszczony, że nadaje się tylko do rozbiórki, ale jest działka, prawda, na której może powstać coś nowego, nowy dom. I często tak właśnie jest w naszym życiu, że jeśli się pogodzimy, że coś przemija, coś spełniło swoją funkcję w naszym życiu, to w tym miejscu pojawia się coś nowego i może być to coś albo tak samo równie fascynującego jak poprzednie, albo nawet lepszego.
I ten rodzinny dom jest tematem, bohaterem pani kolejnego cyklu?
To jest temat mojej pracy dyplomowej, ale praca nad tą pracą dyplomową stała się też dla mnie doświadczeniem, że ja dojrzałam, że z małej dziewczynki stałam się kobietą i jestem przeszczęśliwa, że mogę realizować swoje marzenia, swoją pasję, pokazywać ją innym ludziom. Mam nadzieję, że inspirować i będę się ogromnie cieszyła, jeśli komuś to się będzie też podobało.
To jest praca dyplomowa i znowu odniosę się do nas, odbiorców, czy będziemy mogli zobaczyć również ten temat pani pracy.
Tak, to jest praca dyplomowa, ale tym razem pokaz będzie multimedialny. W planach jest wystawa, ale w troszeczkę innej odsłonie, nie takiej typowej, jak do tej pory organizowałam sobie. Czyli wnętrze będzie zaaranżowane, jakbyśmy do tego domu wchodzili. Będzie też bardzo krótki film, który się odnosi do tego miejsca i do otoczenia tego domu. I również będzie wydana wersja papierowa i online będzie album, będzie można obejrzeć sobie zdjęcia i poczytać trochę, bo też nie tylko tam będą zdjęcia, ale również będzie treść.
Postanowiła pani studiować fotografię, profesjonalnie się nią zająć. Z czego to wynika?
To wynika z tego, że wcześniej, zanim poszłam na studia, miałam swoją własną firmę. Prowadziłam naleśnikarnię w Olsztynie i postanowiłam ją po 10 latach sprzedać i zająć się układaniem siebie. Miałam ku temu duże warunki, mąż na tyle dobrze zarabiał, że nie musiałam się o to martwić. Zajęłam się domem, zajęłam się wychowaniem syna, który na tamtym etapie też wymagał większej uwagi. Czas mijał, dziecko rosło, pojawiło się więcej przestrzeni dla samej siebie i wtedy się właśnie odezwała, zadzwonił dzwoneczek, mówi halo, halo, tutaj się przypominam, to jest fotografia, masz na to specjalny czas, wykorzystaj go. No i zaczynaliśmy od tego, że bardzo dużo jako rodzina podróżowaliśmy, więc przywoziłam zdjęcia z tych właśnie egzotycznych miejsc, więc moje pierwsze zdjęcia to kiedy jechałam na przykład do Afryki albo do Indonezji, a tam było ciepło, no to w ogóle wtedy mi się wydawało, że te zdjęcia są też takie fajne, ciepłe. Taki był proces dojrzewania wieloletni. Cieszę się bardzo, że już jestem na takim etapie, na jakim jestem. I największą radość mi sprawia to, że kiedy właśnie się odnoszę do swojej wcześniejszej twórczości, to się uśmiecham, że wtedy mi się wydawało, że zrobiłam takie wow, fajne zdjęcie. A dzisiaj, kiedy robię inne zdjęcia, no to już nad tym się tak mocno nie zastanawiam, bo ważniejsza dla mnie jest treść tego zdjęcia niż właśnie to, że ono jest kolorowe i takie bogate formy.
Czy warto studiować fotografię? Co zdobyta tam wiedza zmienia? Co wnosi do warsztatu? Małgorzata Śmieszek mówi, że kwestie techniczne nie są wcale najważniejsze.
Oj, to były ciężkie. Powiem szczerze, że były ciężkie studia, bo one wymagały ode mnie dużej dyscypliny. Ja właściwie poszłam do szkoły i na początku myślałam, że oni mnie wszystkiego nauczą, oni mi pokażą, jak zrobić fajne i dobre, może nie tyle fajne, co dobre i wartościowe zdjęcie, które będzie coś mówiło, o które widz zapamięta na dłużej niż tylko na chwilę. Ale to był proces, bo okazało się, że ja muszę się tego sama nauczyć. I to nie jest kwestia techniki, bo technicznie można się nauczyć wszędzie. Można nawet samemu wziąć instrukcję i poświęcić na to kilka dobrych godzin, ale proces, przez jaki przeszłam, no to wymagał ogromnej dyscypliny, zaparcia się i zrozumienia w ogóle, zrozumienia sensu fotografii, co to jest ta fotografia, co ja chcę w ogóle tą fotografią pokazać, o czym chcę powiedzieć, jaką historię chcę przekazać. Było kilka etapów i jeden z nich jest taki, że ego, skupienie się na zaspokajaniu własnego ego, własnej próżności. Artyści tak mają, ale ono nie może być najważniejsze. Bardzo też szybko zrozumiałam, że nie chodzi mi o to, żebym ja samą siebie zaspokajała przez to, że coś wystawię, coś pokażę, ktoś mi powie, wow, jakie to fajne, tylko że poruszę jakąś kwestię, która o czymś opowie i że ktoś, kto to będzie czytał, oglądał, znajdzie sam siebie tam w tym wszystkim. Na początku najtrudniejsze było przynoszenie własnych prac domowych i tak zwany feedback. Wszyscy pochciliśmy się na początku, bo to jest najtrudniejsze, pokazać swoją pracę, poddać ją ocenie i weryfikacji innych osób. Drugi etap był taki, kiedy myślałam, że nic nie potrafię zrobić i wszystko, co przynoszę, jest beznadziejne. I kiedyś moja koleżanka z grupy zrobiła świetne, fantastyczne zdjęcia na zaliczenie i tak siedziałam i tak sobie pamiętam, jak myślałam. Jakie to jest fajne. Dlaczego ja tak nie mogę? Dlaczego? Co jest się ze mną takiego dzieje, nie tak, że ja nie mogę zrobić dobrej pracy? Wróciłam do domu i za oknem coś, na co patrzę od wielu lat, w pewnym momencie mówi, Jezu, jaka świetna rdza jest. Może ją sfotografuję. I to był taki moment właśnie, kiedy poszłam, zrobiłam zdjęcia abstrakcji, bo taki był temat, zwykłej rydzy na blaszę. Tworzyły się tam jakieś ślady, jakieś formy. Wszędzie trzeba być bardzo uważnym, że możemy zrobić świetne, dobre zdjęcie. Właściwie niemal w każdych warunkach, w każdym miejscu. Tylko trzeba być bardzo uważnym, trzeba wiedzieć, czego szukamy, tak? Co nam jest w danym momencie potrzebne. Nauczyłam się też tego, że kiedyś bardzo długo myślałam, że zdjęcie należy zrobić raz i ono musi być dobre. Jest ten moment, tak zwany złoty moment, chwila Cartier-Bressona, a później się okazało, że to wcale nie o to chodzi, że trzeba na to moment poczekać czasami, że trzeba się nauczyć cierpliwości, że oczywiście to, że zdjęcia powstają w krótkim czasie i przez przypadek, takie zdjęcia się zdarzają i one są bardzo dobre. Ale to nie znaczy, że one wszystkie w ten sposób powstają, że czasami trzeba po prostu się naczekać, być bardzo uważnym, bardzo czujnym, czasami nawet umieć przewidzieć sytuację, że coś może się właśnie tak wydarzyć, co nam będzie potrzebne do tego ujęcia. Kadrowanie to jest bardzo ważna rzecz. Nauczyłam się też, że nie każde zdjęcie musi być ostre. Poruszone jakby niekoniecznie, ale niekoniecznie musi być ostre. Nauczyłam się też rozumieć albo decydować, czy zdjęcie ma być czarno-białe, czy kolorowe. O co chodzi, to jest też ważne, bo bardzo często popełniam błędy, kiedy na przykład specjalnie zdejmujemy kolor po to, żeby podkręcić zdjęcie tym, że jest czarno-białe, albo odwrotnie, narzucamy mu jakiś kolor, albo wprowadzamy efekty specjalne, żeby właśnie podkręcić tą formę, a zdjęcie, jeśli jest ogólnie słabe, no to i tak ono będzie słabe. Nauczyłam się też tego, że programy graficzne służą nam do tego, żeby je wykorzystywać, jeśli potrzebujemy ich i wcale nie jest powiedziane, że nie należy dopracować zdjęcia w programie graficznym. One do tego służą. I jeśli mamy jakąś konkretną wizję, konkretny cel i chcemy, no to z tych narzędzi powinniśmy korzystać po to, żeby ono właśnie miało taki charakter, a nie inny. To wcale nie ujmie treści temu zdjęciu.
Wieczór z kulturą.
o swoim rozwoju artystycznym i procesie zgłębiania fotografii, który cały czas trwa, opowiada Małgorzata Śmieszek z Olsztyna. Bardzo ważne są początki, a jakie były w przypadku naszej bohaterki? Jaki ma stosunek do swoich pierwszych zdjęć, tych wczesnych, jeszcze robionych w wieku szkolnym? O tym na zakończenie naszego spotkania.
Fotografia to mi towarzyszy od wczesnych lat dziecięcych. Mój pierwszy aparat Smiena zakupiłam sama sobie z kieszonkowego, jak miałam 10, może 12 lat. Moje pierwsze zdjęcia do dzisiaj leżą u mnie w albumie. No, powiem szczerze, że nie były takie złe. Pierwsze zdjęcie, właśnie ono będzie też zeskanowane i ujęte w mojej pracy dyplomowej. Zrobiłam z pierwszego piętra mojego mieszkania, w którym mieszkałam wtedy, z okna. Sfotografowałam śpiącego 3-miesięcznego sąsiada, którym czasami zresztą się opiekowałam i wychodziłam z nim na spacery. To jest fajne, bo to jest taki zapis tamtejszych czasów. Kiedyś dzieci stały w wózku przed domem, prawda? Przed blokiem i w ten sposób się wentylowały. Jak mamy nie miały czasu na jakieś dłuższe spacery, no to wystawiały dziecko. Wyglądały co jakiś czas i sprawdzały, czy jest bezpieczne. Zajmowały się swoimi domowymi obowiązkami. Ja to złapałam, tak? Jeszcze fajnie jest rozciągnięty sznurek, na którym wiszą pieluchy. Całkiem niezły kadr. Fajne zdjęcie. Później się wciągnęłam w fotografowanie mojej klasy. Zaczynałam od wycieczek szkolnych, od wykopek, od fotografowania koleżanek i kolegów na podwórku, w trakcie różnych zabaw. Później poszłam do liceum plastycznego, zakupiłam sobie kolejny aparat Zenit, oczywiście znowu za własne kieszonkowe. No to już szkoła ode mnie wymagała, mieliśmy lekcję fotografii, którą uwielbiałam. Wtedy jeszcze była to fotografia analogowa, więc cały proces wywoływania był mega inspirujący. Fakt zamykania się w ciemni, przekładania kliszy z aparatu do pojemnika, przygotowywanie płynów do wywoływania, utrwalania, do płukania i później ten moment oczekiwania, czy coś wyszło, czy nie wyszło. Tak? Dzisiaj mamy aparaty cyfrowe, które za nas bardzo dużo pracy wykonują. Ustawiamy jeden guzik i aparat sam robi zdjęcia, my tylko pstrykamy. Później możemy w specjalnych programach graficznych podciągnąć niedociągnięcia, bądź nawet zmienić charakter zdjęcia, nakładając specjalne filtry. No i mamy całkiem fajne, ciekawe zdjęcie, a wtedy to pamiętam, że mogło się nie udać, albo na przykład źle kliszę założyłam na aparat i na przykład cykałam 40, 50, tak się dziwiłam, a przecież klatek było 36 tam maksymalnie. Dopiero później się zorientowałam, że przecież woda się nie przesuwa ta taśma. Albo na przykład pod poduszką w pokoju zamknięte drzwi, zasłonięte firany, tak, żeby było bardzo ciemno i pod kołdrą, pod poduszką wyjmowałam film. No to było wspaniałe uczucie.
Trochę tego brakuje.
Tak, fajne to było. Dzisiaj w dalszym ciągu są aparaty analogowe w zasięgu ręki. No ale to już właściwie wymaga większej inwestycji, bo trzeba byłoby się zaopatrzyć w powiększalnik, urządzenia, kuwety, tak, i przeznaczyć na to jakieś pomieszczenie, w których można te zdjęcia wywoływać.
O swoim twórczym, fotograficznym procesie mówiła Małgorzata Śmieszek, która teraz skupia się na dokumentowaniu rzeczywistości. W pandemii Małgorzata Śmieszek zrobiła zdjęcia, jak lekarze walczą z koronawirusem, jak walczą z pandemią na oddziale covidowym Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Olsztynie.
Wieczór z kulturą.